kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu w poniedziałkowy poranek. Nasze studio odwiedził świeżo upieczony wielkopolski kurator oświaty, dr Igor Bykowski. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry.
Jest takie piękne hasło, szkoła jest dla ucznia. Ilekroć o nim myślę, zastanawiam się, ile, jak to się ma do życia tak naprawdę. Wierzy Pan w nie?
Wierzę w to, dlatego że szkoła, którą tworzymy, tą szkołę tworzą dorośli. Tworzymy tą szkołę dla dziecka, które z tej szkoły wyjdzie dopiero za 12-13 lat.
Kawał życia.
Tak, i my musimy się chyba zastanowić, gdzie chcemy te nasze dzieci zaprowadzić i w jaki sposób mamy to zrobić. Więc tak, to jest hasło, z którym się zgadzam. Szkoła jest dla ucznia, ale ja bym dopowiedział tam jeszcze, że szkoła jest dla ucznia, ale jest też dla nauczyciela i dla dyrektora i dla rodzica.
Ale to chyba jako taka rola służebna jednak.
Tak, to jest rola służebna, ale w tej szkole nauczyciel też się musi czuć dobrze i bezpiecznie.
Tak było w szkole w Strykowie. Mówię o tym głównym haśle, tam gdzie pan do tej pory zarządzał oświatą.
Myślę, że nauczyciele czuli się bezpiecznie.
Myślę, że
uczniowie czuli się dobrze. Drzwi mojego gabinetu zawsze były otwarte. Akurat miałem tak skonstruowany gabinet, że moje drzwi wychodziły bezpośrednio na korytarz, więc jak ktoś przechodził, to
nie
zaglądał.
Nie było bramek, tak? Można było...
Nie. Absolutnie. Te drzwi rzadko kiedy były zamknięte i myślę, że uczniowie faktycznie też to doceniali, bo przychodzili, zaglądali.
A czuli się pytali. Podmiotem uczniowie w szkole? Bo mam wrażenie, że z tym jest często problem, że jednak jest trochę taki mini obóz, w którym jest system nakazów, obowiązków to i w zasadzie... wykonać, zrobić, zakuć.
Zdać, zapomnieć.
To też.
To w zasadzie jest pytanie bardziej do ucznia niż do mnie, bo ja mogę panu powiedzieć, że z mojej perspektywy tak. Staraliśmy się tak działać, żeby uczniowie stali się podmiotem naszej działalności, żeby im faktycznie pomóc, żeby ich wysłuchać i żeby ich ukierunkować gdzieś w jakichś swoich zainteresowaniach, wspierać ich mocne strony, ale jednocześnie pomóc im tam, gdzie oni mają trochę słabszy obszar czy obszar do pracy.
No to jest zadanie szkoły, można byłoby powiedzieć. Chyba takie jedno z głównych, oprócz tego głównego przewałkowania podstawy programowej. Panie kuratorze, to było zaskoczenie dla nas wszystkich. Pewnie nie jestem pierwszą osobą, która panu mówi, że obstawialiśmy kogoś innego jako dziennikarza na giełdzie.
Dla mnie też to było zaskoczenie.
To już pan trochę ochłonął?
Wie pan co, ja jestem od środy wielkopolskim kuratorem oświaty. Myślę, że ochłonę dopiero w następny weekend, bo ten cały weekend spędziliśmy na targach edukacyjnych.
No tak, to od razu pan wrzucony na głęboką wodę. Ale wygląda na to, to taka też druga jeszcze teza, że to był konkurs uczciwy, bo nie, tak jak powiedziałem, nie obstawialiśmy pana jako dziennikarza. Ale mam pytanie następujące. Czy ze Strykowa widać problemy polskiej edukacji? Albo już nawet po prostu wielkopolskie, już nie rozszerzajmy aż tak daleko.
Odpowiem na to pytanie trochę inaczej. Ja pisałem pracę doktorską o roli dyrektora szkoły wiejskiej.
Tak, nawet przeczytałem streszczenie tej pracy.
Okej, okay. Miło mi.
W związku z tym
zwiedziłem ten nasz piękny kraj od północy aż do południa, od wschodu aż po zachód i mniej więcej problemy dyrektorów szkół były bardzo podobne do tego, co miał kolega, który mieszkał w Cisnej, czy koleżanka z Cisnej, do tego, co ktoś miał w Nowym Dworze Gdańskim.
Można wspólny mianownik.
Myślę, tak, że można znaleźć wspólne mianowniki. Poza tym to też nie jest tak, że ja całe życie spędziłem w Strykowie, ja tam byłem 5 lat, ale od 17 lat mieszkam w Poznaniu i część swojej kariery zawodowej spędziłem też tutaj.
A chciałby pan coś przenieść ze Strykowa do systemu ogólnego edukacji, do innych wielkopolskich szkół?
System oceniania wspierający ucznia. Ucznia wspierający też w taki sposób,
to znaczy?
Aby uczeń ponosił część odpowiedzialności albo coraz większą odpowiedzialność za swój własny proces uczenia się. Całkiem sporą liczbę lekcji, gdzie uczniowie pracują w grupach, zespołach, stolikach pracy. Rozwiązujemy problem, a nie koncentrujemy się na tym, że ktoś znowu nie przeczytał lektury na przykład.
No, podobno jest pan wizjonerem, tak się o panu mówi, tak mówią ci, którzy się z panem zetknęli. No to jest ten element wizji, taka praca zespołowa, taki uczeń, który jest trochę wyciągnięty z tłumu anonimowego, jednocześnie...
Jak popatrzymy na system edukacji w Hiszpanii, popatrzymy na system edukacji w Danii, popatrzymy na system edukacji w Wielkiej Brytanii, nawet na te seriale, które gdzieś tam na popularnym streamingowym, nie wiem, panelu, czy jak to się tam nazywa, pojawiają, to są to zajęcia bardziej ukierunkowane na pracę w zespołach, w grupach, na przekazanie umiejętności, niekoniecznie na stuprocentową i wyłącznie wiedzę. No, jakby my musimy sobie też zdać sprawę z tego, że edukacja stoi przed wieloma wyzwaniami. Jednym z takich wyzwań, o którym się nie mówiło, kiedy ja zaczynałem pracę, to jest sztuczna inteligencja, która puka do drzwi. To są wyzwania związane z nowoczesnymi czy nowymi technologiami, z WhatsAppem, z tym, co się dzieje w internecie, z tym, co się dzieje w sieci. Natomiast wiedza jest coraz częściej na wyciągnięcie ręki. Uczeń musi umieć odróżnić, co jest hejtem, a co już tym hejtem nie jest. Musi umieć odróżnić, co jest fejkiem, a co już tym fejkiem nie jest. No i myślę, że my takich rzeczy powinniśmy uczyć dzisiaj ucznia w
współczesnej
szkole.
To, co, to, do czego może się odwołać, jeśli chodzi o własny mózg i to, co w nim jest zakute, tylko to, co może jednym kliknięciem uruchomić i musi wiedzieć i sfalsyfikować, prawda, fałsz, potrzebne, bardzo, niepotrzebne.
Bardzo ważne są umiejętności, ale ważne jest też to, żeby ci uczniowie potrafili się w tym świecie po prostu odnaleźć. Bo ten świat się zmienia, ja przepraszam, jeszcze tylko dokończę, że no, ja powiedziałem na początku, że budujemy szkołę dla ucznia, który tą szkołę skończy za 12 lat, ale tak na dobrą sprawę, ja mam 30 lat do emerytury. Ja nie podpowiem panu, co będzie za 30 lat. Po prostu ten świat się tak szybko zmienia, że nie do końca jesteśmy chyba w stanie określić, w którym kierunku te zmiany pójdą, bo jak było lądowanie na Księżycu, to wszyscy twierdzili, że będziemy latać na Księżyc do końca roku 2000. No i się okazało, że nikt nie przewidział, że będzie smartfon i będzie internet wtedy.
Inaczej zapytam, bo miałem takie swoje pytanie o palące potrzeby edukacji, ale trochę to wynika z tych pańskich też różnych słów. Jeśli mówimy o sieci, jeżeli mówimy o tym, że uczeń musi sobie w tym wszystkim jakoś sam to poukładać, ale zdrowie psychiczne uczniów to jest jeden z głównych elementów. Myślę, że od niego będę zaczynał, bo wiem, że nauka powinna być na pierwszym miejscu, ale najpierw dobro dziecka. Może tak to ustawmy. Wiem, jak to wygląda. Statystyki są coraz gorsze. Coraz więcej dzieci potrzebuje wsparcia psychologicznego, psychiatrycznego niekiedy. O próbach samobójczych nie będę mówił, bo to jest w ogóle czarna, smutna lista. To jest ogromne wyzwanie. Ma pan jakiś pomysł na to?
Na targach edukacyjnych spotkałem dyrektora jednego z poznańskich liceów, który powiedział o tym, że jak zaczynał pracę jako dyrektor, to było tam chyba 14 lat temu, może trochę więcej, to miał jedną osobę do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w tej chwili ma ich czterech. Ja zapytałem, czy jest taka faktycznie potrzeba, żeby aż tyle tych osób się zajmowało tą pomocą dzieciom i odpowiedziałby, że zdecydowanie tak, bo problemów jest cała masa. I my też to widzimy też po szkołach wiejskich, że u nas my mieliśmy akurat dwa etaty pomocy psychologiczno-pedagogicznej i to ciągle było za mało. Ja mogłem o tyle pomagać, że sam jestem pedagogiem z wykształcenia. Na wiedzy psychologicznej takiej jak psycholog nie posiadam. Natomiast faktycznie jest tak, że o to zdrowie psychiczne dzieci należałoby zadbać. Myślę sobie o tym i coś takiego zostało wpisane do koncepcji, którą przedstawiałem komisji. Będziemy starali się powołać po pierwsze rzecznika praw ucznia przy Wielkopolskim Kuratorze Oświaty. Musimy znaleźć dla niego miejsce w obecnym systemie prawnym. Natomiast to jest też zapowiedź, która została wypowiedziana przez ministra edukacji swego czasu i dotyczyła...
W każdym województwie ma być taki rzecznik.
Ma wszystkich kuratoriów, więc... Mam nadzieję, że nam się uda to zrobić.
To miałbyś w każdej szkole taki przedstawiciel rzecznika z tego.
No w naszej szkole na przykład był. W mojej szkole, w której ja byłem.
I to jest jakiś pomysł.
Dyrektorem to faktycznie był i on nam się sprawdzał. Tak? Mhm. Tylko to był rzecznik, którego wskazywali uczniowie. No bo to musi być osoba, do której oni mają zaufanie.
Spośród grona nauczycielskiego, tak? Jak rozumiem. Czyli ten najbardziej lubiany, najbardziej taki ludzki nauczyciel?
Najbardziej ludzki, najbardziej lubiany, taki, który potrafi załatwić problem, a nie go roztrząsać. O może też tak.
Do którego mają zaufanie, na pewno.
No to tak, jest, no, myślę, że to jakby bez tego w ogóle nie ma jak przejść. Natomiast drugą sprawą, którą będziemy się zajmować już niedługo, to jest też powołanie takiego wizytatora do spraw równości.
Co to znaczy?
To znaczy, że chciałbym, żeby ten wizytator zajmował się nie tylko uczniami z niepełnosprawnościami, ale też, ponieważ nawet po tej szkole, w której ja byłem dyrektorem, albo po tych szkołach, w których pracowałem dotychczas, widać, że uczniowie i dyrektorzy, grona pedagogiczne, wydaje się, że mają problem z tym, kiedy usłyszą, że uczeń szuka swojej tożsamości płciowej, kiedy ma depresję, kiedy ma jakieś lęki, ma jakieś obawy, ma fobię szkolną. I nagle okazuje się, że szkoły czasami z niektórymi problemami spotykają się pierwszy raz, nie są w stanie sobie z tym poradzić, bo po prostu nie wiedzą jak.
I ten wizytator jakoś...
I ten wizytator chciałbym, żeby wspierał te szkoły. Okay. To są, myślę, że to jest problem, który chyba najbardziej dotyczy klas od siódmej wzwyż. Ale myślę, że to jest taki... To by musiała być osoba, która będzie się znała na pomocy psychologiczno-pedagogicznej i która będzie pomagać, a nie będzie oceniać działania szkoły.
Chciałbym pociągnąć ten temat, ale nie mówiliśmy jeszcze właściwie o nauce jako takiej. Dosyć długo już rozmawiamy. Zapytam o wyniki wielkopolskich szkół, które odstają, szczególnie jeżeli chodzi o egzamin ósmoklasisty. Czy chcemy, czy nie chcemy, koniec końców sprowadza się jednak to do punktów, do średnich, do wyników. I widać, że cały czas od paru lat jesteśmy gdzieś w... To się nie zmienia, jesteśmy w dolnych miejscach rankingów tych egzaminów.
Jeden z moich poprzedników, gdy obejmował stanowisko, to wśród swoich punktów stwierdził, że celem pracy będzie poprawa tych wyników. My dalej jesteśmy po tych kilku latach mniej więcej w tym samym miejscu. Natomiast dla mnie pytanie jest też takie, czy faktycznie tylko wyniki świadczą o jakości pracy szkoły? O tym, jak ta szkoła funkcjonuje,
nie,
o tym,
ale
co tam się
sygnały
dzieje.
Mogą być.
Mogą być, tak. To się zgadzam, bo to też nie chcę, żeby było odebrane, że teraz wszyscy mogą nie zdawać matury, czy mieć beznadziejne złe wyniki egzaminów po ósmej klasie. Bo trochę praca nauczyciela polega na tym, żeby przekazać wiedzę i go nauczyć. Stąd się wzięła nazwa zawodu nauczyciela. Naucz. I to jest nasze zadanie, tylko może po prostu trzeba popracować nad pewnymi metodami i formami pracy, które będą bardziej adekwatne do współczesnego ucznia.
Ta Wielkopolska ma także jeszcze różne odcienie, dlatego że w dużych miastach wygląda to całkiem nieźle. Są takie przedmioty, z których poznaniacy, czy uczniowie poznańskich szkół, no, wychodzą nawet obronną ręką lepiej niż ich rówieśnicy w reszcie kraju, ale szkoły wiejskie i szkoły do 20, w tych miejscowościach, miastach do 20 tysięcy mieszkańców mają zdecydowanie gorsze wyniki. I niestety moje dzieci same z takiej szkoły wiejskiej się biorą, ale takie są statystyki suche. No więc tutaj też, zdaje się, jest duże pole do pracy.
To jest pole do pracy przede wszystkim dla dyrektorów i dla nauczycieli, którzy w tych szkołach uczą. To jest pole do tego, żebyśmy my się przyjrzeli temu, jak to właśnie wygląda i ewentualnie zapytali, jakie działania mogły zostać podjęte, zostały podjęte, co szkoła mogła z tym zrobić. I jeżeli dyrektor będzie mieć pytania, bo nie będzie wiedział, co jeszcze, to wtedy wizytator może faktycznie pomóc, podjechać i zasugerować jakieś rozwiązania, że a może jeszcze to spróbować. A
może
tak.
Zajrzeć do pańskiej pracy doktorskiej, dlatego że pan mówi, przypomnę, to jest rola dyrektora wiejskiej placówki oświatowej jako lidera lokalnej społeczności. To może jest to jakiś trop w takim razie. Pytam o to dlatego, że struktura też jest nietypowa naszego województwa. Dlatego, że kilkanaście procent wielkopolskich uczniów żyje w miastach powyżej 100 tysięcy, a na wsiach jest 40-41% uczniów. I nigdzie w kraju nie ma takiej struktury. Tylko w Wielkopolsce. Więc dlatego tak myślę, że może ma to duże znaczenie.
Pan, Wielkopolska też słynie z rzeczy, które się nie udawały nigdzie indziej w kraju, więc miejmy nadzieję, że i to wyzwanie, które
nie
będzie...
Nie róbmy powstań w szkołach, będzie, chociaż w tym jesteśmy
przed
dobrzy.
Nami, to nam się to uda. Natomiast nie chciałbym, żeby same wyniki świadczyły o tym, czy szkoła dobrze funkcjonuje, czy funkcjonuje źle.
Ale przekieruje pan uwagę na wieś wobec miasta? No bo tak sobie myślę, tu jest nieźle, zajmijmy się może w takim razie.
Będziemy na pewno siadać z zespołem dyrektorskim, kierowniczym, kuratorium, będziemy się zastanawiać, jakie problemy są dla nas palące i co musimy na pewno zrobić. Myślę, że to będzie jeden problem, którym będziemy się zajmować.
A pan powiedział, że będzie aktywnym kuratorem. Nie zza biurka, będzie pan często poza kuratorium.
Tak, koncepcja zakłada, że będziemy wychodzić częściej do ludzi, czyli do dyrektorów szkół i niekoniecznie tylko z wizytą taką oficjalną, ale też z taką wizytą roboczą.
Czyli to nie tak, kurator, chowajmy się albo malujmy trawę na zielono.
Samo hasło nadzór pedagogiczny w Polsce się źle kojarzy. Myślę, że wszyscy wiemy dlaczego, jakie są doświadczenia, szczególnie z Małopolski. I tego typu doświadczeń chcielibyśmy unikać tutaj w Wielkopolsce, w ogóle w całym kraju. I odejść od tego typu zachowań, które miały kiedyś miejsce w przyszłości. Ale chciałbym, chciałbym, żebyśmy rozmawiali o teraźniejszości, żeby skoncentrować się na przyszłości, więc tak, będę odwiedzać rejony wizytacyjne razem z wicekuratorami i dyrektorami wydziałów.
Myślę, że dużo się dzisiaj dowiedzieliśmy. Doktor Igor Bykowski, nowy wielkopolski kurator oświaty. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Kluczowy temat.